Kochani, dzisiaj chciałbym, żebyśmy właśnie zaczęli sobie od kazanka, a później mieli czas modlitwy jeszcze i uwielbienia. Chciałbym dzisiaj mówić na temat religijności. Religijność, a duchowość. Zazwyczaj w Polsce jest tak, że jeśli chodzi o osoby niewierzące, to słyszałem kiedyś o takiej zabawnej sytuacji w tramwaju w Warszawie, gdzie dwie kobiety, było bardzo tłoczno i jedna drugiej szpilką nadepnęła na stopę. Zaczęły się niesamowicie kłócić przy wszystkich i wyzywać. Aż w końcu jedna powiedziała do drugiej, ty Żydówko. A ona mówi, o nie, wypraszam sobie, nie jestem Żydówką. Że jednym z takich najbardziej obraźliwych określeń wśród ludzi niewierzących w Polsce to jest nazwanie kogoś Żydem. Natomiast jednym z najbardziej obraźliwych określeń między ludźmi wierzącymi, takimi, którzy są tutaj na tej sali, to jest podejście do kogoś, powiedzenie, ty jesteś religijną osobą. To jest jedna z najbardziej takich uszczypliwych rzeczy, kiedy kogoś w jego pobożności, w modlitwie czy w zachowywaniu się na nabożeństwie nazwiemy bardzo religijnym, że jest ta osoba religijna. I wiecie, kiedy pisałem to kazanko i sprawdzałem w greckim te rzeczy, co Biblia mówi na temat religii czy religijności, to w Nowym Testamencie słowo religijny czy religijny jest użyte tylko 10 razy. I to słowo religijny, które się tłumaczy na polski, jest użyte w trzech różnych wyrazach greckich. Trzy różne wyrazy greckie można tłumaczyć religijny. Jedno z tych słów greckich można tłumaczyć pełnić publiczną służbę, czyli sprawować takie właśnie nabożeństwo, albo pełnić służbę religijną, albo usługiwać. No i to słówko jest użyte trzy razy i zawsze w nastawieniu pozytywnym. Że to słowo, kiedy jest umieszczone w wersecie, ma znaczenie pozytywne, a też je można tłumaczyć pełni służbę religijną. Drugie słówko można tłumaczyć religia, służba Boża, kult, być religijnym, rytuał i ceremonia, albo też obrzędy. Pięć razy użyte, cztery razy pozytywnie i tylko raz negatywnie. I ostatnie słówko. Można tłumaczyć bogobojny, religijny, bogobojność, religia, wyznanie. Użyte dwa razy, raz pozytywnie, raz obojętnie. Nie można powiedzieć, że negatywnie. I kiedy przyjrzałem te wszystkie wersety, to przeżyłem mały szok, bo dla mnie słowo religijny też było w znaczeniu negatywnym. Jeśli ktoś do kogoś mówi, ty jesteś bardzo religijny, to znaczy, że taki mało duchowy, mało rozwojowy. Ja też tak myślałem, ale kiedy sprawdziłem te wszystkie wersety, to tak jak mówię, no byłem zdziwiony, że religia w języku greckim i te wersety, które są w Nowym Testamencie, które są użyte 10 razy i na 10 wersetów tylko jeden jest użyty negatywnie. To znaczy, że jeśli ktoś taki oświecony, duchowy, taka osoba naprawdę chodząca z Duchem Świętym, chce kogoś innego zganić albo zawstydzić i podchodzi do kogoś i mówi w ten sposób, ty jesteś jakiś taki beton religijny, ty jesteś bardzo religijną osobą, mało duchową, to w zasadzie mówiąc, w oparciu o te wersety, można powiedzieć, że to jest komplement. Bo słowo religijne znaczy bogobojne po prostu. Tak, te wersety mówią i za chwilę wam to pokażę. Jeśli ktoś chce komuś wierzącemu ubliżyć, i mówi do niego, że jest osobą religijną, to tak naprawdę mówi mu komplement. Otwórzmy sobie Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, werset 16. Dzieje Apostolskie 17:16, nagłówek, jeśli zobaczycie sobie od 16, jest taki, że Paweł w Atenach na Areopagu rozmawia z Grekami, z filozofami. I Werset 16 mówi, gdy zaś w Atenach czekał na nich, Paweł czekał na swoich uczniów, na apostołów, których uczył, był ostry duch jego w nim. Tak jest dosłownie w greckim. I to jest taka metafora oburzenia. Że Paweł, kiedy czekał na uczniów w Atenach, to jest powiedziane, że wewnętrznie burzył się w nim jego duch. Ponieważ oglądał tam pełno wizerunków, czyli bożków. Że to miasto było pełne wizerunków bożków. Co to oznacza? Że Paweł, kiedy chodził sobie po Atenach, i wiecie, tam stały te wielkie posągi. Była taka alejka posągów wielkich, gdzie był Zeus, Hermes, Atena, Artemida Efeska i wiele innych bogów greckich, cały Panteon. I to były takie potężne posągi. Niektóre z nich jeszcze przetrwały. I ludzie jeżdżą do muzeów, żeby oglądać i mówią, jakie piękne to jest dzieło. To kiedy Paweł szedł między tymi posągami, to nie jest powiedziane, że on się burzył, tylko jego duch się w nim burzył. Szarpało nim dosłownie, telepało go z obrzydzenia. Z powodu tych posągów, które oglądał na Areopagu w Atenach. I gdyby to od Pawła zależało wtedy, gdyby miał taką władzę i możliwość, to wziąłby ten młotek i porozwalał te wszystkie posągi. Pomyślmy przez chwilę, gdyby dzisiaj państwo islamskie w jakiś sposób wysłało kilku terrorystów na Areopag i wysadziło te pozostałości ruiny w Grecji, wysadziło wszystko w powietrze. Słuchajcie, jestem przekonany, że wielu wierzących ludzi, kiedy oglądałoby to w telewizji, byłoby wewnętrznie zdruzgotanych i oburzonych, że terroryści z ISIS wysadzili Areopag w powietrze. Ale zobaczcie, co tu jest powiedziane, że Paweł cały wewnątrz się trząsł z obrzydzenia, jego duch. Wielu wierzących mogłoby powiedzieć, przecież to są zabytki, to jest dziedzictwo światowego bałwochwalstwa. Bo to jest dziedzictwo światowego bałwochwalstwa. Oni wierzyli w masę posągów, masę bogów, które tak naprawdę wiemy o tym, że za tym stały demony, prawda? Grecy przez wieki modlili się do demonów. Myślę, że Bóg czeka na dzień, o którym czytam w Apokalipsie, że przyjdzie kiedyś i zrówna te zabytki z ziemią. Dlatego, że Biblia mówi, że Pan Bóg też się brzydzi tym, że ludzie modlili się do posągów, modlili się do fałszywych bogów. Aby w duchu, w sercu, tak jak Paweł, czuć obrzydzenie na temat choćby archeologii, posągów czy czegokolwiek, to żeby czuć głos Ducha Świętego, który daje ci obrzydzenie, to trzeba być bardzo wyczulonym na głos Ducha Świętego. Bo jeśli ktoś nie jest wyczulony na głos Ducha Świętego, to może spokojnie te posągi oglądać. Nie będę opowiadał tej historii, ale byłem kiedyś na spotkaniu pod Warszawą chrześcijańskim i pewna kobieta wierząca wychodziła i codziennie mówiła tak. Dzisiaj rano Pan Jezus coś do mnie powiedział i dzieliła się. A mną aż telepało, mimo że jej nigdy w życiu nie widziałem na oczy i pierwszy raz widziałem tą panią. I działo się to przez 3 dni, że kiedy za każdym razem wychodziła i mówiła fajne świadectwo, że Jezus jej dzisiaj coś pokazał z Biblii, się dzieliła i rzeczy, które dzieliła się, były normalne, mną aż telepało. Wiecie, to była długa konferencja, 2 tygodnie, więc pomyślałem, że coś ze mną jest nie tak. Więc chciałem się spakować, pojechać do domu. Mówię, obca kobieta, wierząca, z Wrocławia, bogobojna, dzieli się Biblią, a mnie aż telepie. Ja mówię, coś jest ze mną nie tak. I chciałem, i już byłem gotowy wyjechać, spakowałem się. Podeszła do mnie osoba pewna z tej konferencji, mówi, a ty wiesz, kto to jest? A ja nie. Ta pani była w kościele protestanckim, zielonoświątkowym i zaczęła mieć objawienia takie bardzo demoniczne i ona wierzy, że to są od Boga i odeszła z kościoła. Znaczy, a ja o tym nie wiedziałem, ale mój duch, Duch Święty, który był we mnie, mówił do mojego ducha i dawał mi obrzydzenie. 2 razy tak w życiu miałem. Jeśli ktoś jest wyczulony na głos Ducha Świętego, to nawet jeśli coś wygląda ładnie i pozornie, to Duch Święty może dać ci obrzydzenia. No i tak było z Pawłem tutaj, no nie? Kiedy zobaczycie sobie 22 werset 17 rozdziału, to czytamy tak, że kiedy Pawła, bo Paweł głosił tam w Atenach na targu i ktoś go podsłuchał z filozofów i go zaprosił na Areopag, gdzie zasiadała rada filozofów. No i chcieli posłuchać, co on będzie mówił. Powiedzieli, co, mówili między sobą, co ta papuga dosłownie w greckim chce nam przekazać. Ktoś powiedział, no ta papuga mówi o jakichś nowych bogach. No to go zaprosili wśród filozofów, którzy dobrze znali filozofię i Paweł zaczął przemawiać. Zwróćcie uwagę na 22 werset, co on mówi. Nie będę całej historii opowiadał, bo nie mamy czasu, ale w 22 wersecie mówi coś takiego. Mężowie ateńscy, przemówił Paweł stanowczy w środku Areopagu, widzę, że jesteście pod każdym względem bardzo religijni. I zawsze, kiedy czytałem ten werset, to myślałem, że on ich gani. Ale nie tak jest w języku greckim. Paweł, kiedy stanął, mówi, widzę, że pod każdym względem jesteście bardzo religijni, czyli bogobojni. To słowo greckie znaczy religijny, bogobojny, w pozytywnym znaczeniu. I nasuwa się bardzo dziwne pytanie. Jak jeden facet, który ma na imię Paweł, pół godziny wcześniej albo dwie godziny wcześniej zasuwał między posągami i aż telepało go z obrzydzenia, dwie godziny później staje wśród filozofów i chwali ich za to, że oni są bardzo bogobojni, że mają tyle posągów. Czy to nie jest duchowa schizofrenia? Zastanówcie się przez chwilę, dlaczego on w ogóle mówi do nich pozytywnie o czymś, co Duch Święty dawał mu odczucie w sercu, obrzydzenia. On sobie tutaj z nich nie kpi. On po prostu buduje most, most do ich serc, aby głosić im prawdę, lekarstwo, którym jest Jezus Chrystus. Bo tylko Jezus Chrystus może z czegoś serca usunąć bożka. Jeśli ktoś się modli do jakiegoś posągu, obrazu, jeśli ktoś bardzo czci jakiegoś świętego albo cokolwiek, albo ma jakiegoś człowieka za górą, to kto może go usunąć z serca? Nie drugi człowiek, tylko Jezus Chrystus. I Paweł, kiedy stanął pośród nich, to wiedział, że tylko dobra nowina może im pomóc, że tylko osoba Jezusa Chrystusa. I chciał, żeby oni przykuć ich uwagę, więc zaczął bardzo pozytywnie. Mówi, widzę, że jesteście ludźmi, którzy naprawdę szukają Boga. Jesteście bogobojni. Macie bardzo wielu bogów i szukacie prawdziwego Boga. Zobaczcie, Paweł nie głosił w takim w polskim stylu, jak czasami słucham wierzących, jak głoszą. Taki polski styl głoszenia Ewangelii jest mniej więcej taki. No, widziałem te wasze bałwany, do których się modlicie. Wiecie, że za tym stoją demony. I ten cały wasz kościół grecki to jest po prostu demonologia jedna. Wasze wierzenia to wszystko jest od diabła. To jest taki polski styl. Jak ktoś zaczyna głosić dobrą nowinę, to mówi tak negatywnie do kogoś z kościoła tradycyjnego i na koniec mówi ta osoba bardzo często wierząca tak, a może chciałbyś przyjąć Pana Jezusa do serduszka po takim wystąpieniu. I myślę, że każdy z nas kiedyś w ten sposób głosił Ewangelię. Ja kiedy się nawróciłem z siostrą, dokładnie tak głosiliśmy rodzicom. Byliśmy bardzo agresywni, atakowaliśmy ich kościół, Biblią i obrażaliśmy ich wierzenia. W bardzo agresywny sposób. I chcieliśmy, żeby po tej agresji moi rodzice się nawrócili. Oczywiście się nie nawrócili. Paweł nie głosił tego po polsku. Paweł po prostu stanął pośród nich i mówi, widzę, że jesteście bogobojni. Myślę, że gdyby był bardzo agresywny i zaczął, i ten werset byłby negatywny, to on by dalej już nic nie mówił, bo oni by go ubili własnymi rękami. Wyobraźcie sobie, gdybyś weszedł w tłum ludzi i powiedział im, że te wszystkie wierzenia to są od diabła. Ale bardzo często, nawet jeśli ktoś wysłucha tego, co ja teraz mówię, to dalej taka osoba może być bardzo agresywna w głoszeniu Ewangelii, ale to nie jest dobra nowina. Dobra nowina to jest mówienie o lekarstwie, którym jest Jezus Chrystus. Że jeśli ktoś wpuści Jezusa do serca jako lekarstwo, to wtedy Jezus może usunąć stamtąd bożki. Bo jeśli ktoś się zakocha w Chrystusie, wtedy zaczyna się prawdziwe uzdrowienie. To nie jest mieszanie kogoś z tradycyjnego kościoła z błotem albo jego wierzeń, bo to nie oznacza prawdziwą miłość do bliźniego. Paweł po prostu dostrzegał gorliwość religijną tych osób. Chociaż później w liście do Rzymian napisał taki ciekawy werset w nawiązaniu do tego, co przeżył w Atenach. 10 rozdział i werset 2 mówi coś takiego. Bo muszę im wydać świadectwo, że pałają żarliwością ku Bogu, nie opartą jednak na pełnym zrozumieniu. A to pisze o swoich rodakach Żydach. Paweł mówi, moi rodacy Żydzi są bardzo gorliwi dla Pana. Tylko, że w ogóle nie wiedzą, jak Mu służyć. Myślą, że wierzą w prawdziwego Boga i mają prawdziwe wierzenie, ale są ślepi. Tak Paweł pisze w wielu miejscach listów swoich. A sam był Żydem. I myślę, że powinniśmy mieć taką postawę jak Paweł. Że jeśli komuś chcesz głosić Ewangelię, to musisz po prostu mieć do tego człowieka współczucie i miłość. Przestać być agresywnym, ale mówić dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Werset 23, zobaczcie, Paweł mówi do nich tak. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, jedną po drugiej, znalazłem też ołtarz z napisem nieznanemu Bogu, ja wam głoszę to, co czcicie, nie znając. W tej alejce, gdzie stały te posągi, było takie puste miejsce, gdzie była tabliczka nieznanemu Bogu. Jest bardzo fajna historia z tym związana, że była zaraza w Atenach i tysiące Ateńczyków umierało. Modlili się do Zeusa, do wielu swoich bogów i nic nie działało. I wtedy jeden z kapłanów przyszedł podobno i powiedział tak, każe nas jakiś potężny Bóg, którego nie znamy. I zaczęli składać ofiary i modlić się do nieznanego Boga. I zaraza ustała. I zrobili takie miejsce bez posągu, gdzie była tabliczka nieznanemu Bogu. I zobaczcie, Paweł staje parę wieków później pośród najmądrzejszych ludzi w Atenach, filozofów i mówi, głoszę wam to, co czcicie i w ogóle nie wiecie, co czcicie. Ja wam to głoszę. I zaczyna im mówić dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Ale zobaczcie, Paweł znowu używa bardzo pozytywnego stwierdzenia, kiedy do nich mówi. Nazwał ich bożki świętościami. Mówi, widzę, że to są wasze świętości. Zobaczcie, żyjemy w kraju pośród ludzi, którzy wierzą w różne posągi, obrazki i świętości. Możesz na wstępie tych ludzi obrazić, ale w serce takiego człowieka od razu się zamyka. Ale możesz powiedzieć dokładnie tak jak Paweł. Widzę, że jesteś bardzo pobożną osobą i masz w domu bardzo dużo świętości. Widzę, że zależy ci na Bogu i szukasz Boga. Możesz zacząć głosić Ewangelię bardzo pozytywnie. Ale możesz też wejść do kogoś do domu i powiedzieć, to jest bałwan, to bałwan, o, ten to naprawdę bałwan. A później powiedzieć na koniec, a może chciałbyś przyjść do mnie do kościółka i zaprosić Jezusa do serca. I na pewno ta osoba przyleci do twojego kościoła w podskokach i przyjmie Jezusa. Zresztą Paweł w ogóle tak nie zgłosił Ewangelii. Był bardzo pozytywny. Paweł chciał dotrzeć do ich serc. Chciał, żeby oni po prostu usłyszeli dobrą nowinę. Nie chciał dotrzeć do ich umysłów, ale do ich serc. To jest właśnie różnica. Bardzo często, kiedy ktoś głosi Ewangelię, próbuje kogoś przekonać argumentami. Dlatego bardzo często otwieramy Biblię i podajemy wersety. Ale Paweł chciał dotrzeć do ich serc. Chciał, żeby oni się nawrócili. I kiedy czytacie koniec tego 17, to jest powiedziane, że kiedy powiedział o zmartwychwstaniu, wiedział, że oni go wyśmieją, bo Grecy nie wierzyli w zmartwychwstanie ciał, jest powiedziane, że grupa ludzi wstała i poszła za nim i się nawrócili. Osiągnął to, na czym mu zależało. Żeby przynajmniej spośród tych najmądrzejszych Greków kilku się nawróciło. I tak się stało. Kiedy czytacie tutaj od 24, to Możecie czytać o tym, że im mówi o tym, że Bóg wszystko stworzył, że wysłał człowieka, który jest Jezus Chrystus, który umarł i zmartwychwstał za nasze grzechy. I wtedy go wyśmiali. Paweł dobrze znał filozofię grecką, wychował się wśród Greków. A mimo to głosił im Jezusa Chrystusa. Paweł stwierdza, że można być religijnym, czyli bogobojnym i nie rozumieć, co czcisz, co robisz, do kogo się modlisz. Zobaczcie, on mówi tak, ja wam głoszę to, co czcicie nie znając. Bóg niczego nie potrzebuje, werset 24 mówi do nich. Aby szukać Boga, aby mianowicie uczynić wymacalnym Go i znaleźć. To jest kolejny werset. Głoszę wam to, abyście szukali Boga i dosłownie wymacali Go, znaleźli, bo w rzeczywistości On jest niedaleko od każdego z was. Tutaj mówi tak do nich, dosłownie w języku greckim. Czego pragnie Bóg Ojciec od nas też? No, jeśli wziąć na poważnie to słowo, które Paweł tutaj powiedział, to chce, żebyśmy go szukali. Bóg chce, żebyśmy go szukali, Bóg Ojciec. Ale jak? Oczami, rękoma, nogami? Biblia w wielu miejscach mówi, że Boga możesz znaleźć tylko sercem, duchem. Pamiętacie z Ewangelii Jana? Większość z was robiła ze mną Ewangelii Jana. Jest tam powiedziane, że Bóg szuka takich czcicieli, którzy go czczą w duchu i w prawdzie. I dalej jest powiedziane, bo Bóg jest duchem. Duch i serce to jest to samo. Boga możesz znaleźć tylko swoim ludzkim duchem, swoim sercem. Nie znajdziesz go umysłem. Umysł bardzo często nam przeszkadza. Więc Bóg mówi tutaj przez Pawła, że mamy go szukać sercem. Dosłownie możemy duchowo sercem się o niego otrzeć. Dlatego Chrystus powiedział, gdzie dwóch lub trzech w moim imieniu i będą w tym szczerzy, autentyczni, to ja będę pośród nich. I Paweł mówi, możecie dosłownie namacać Boga swoim sercem, swoim duchem. Możecie go znaleźć, otrzeć się o niego na nabożeństwie, na spotkaniu modlitewnym. No ale właśnie trzeba otworzyć swoje serce, nie swój umysł. Ale bardzo często my, jako biali ludzie, mamy z tym problem. Bo kiedy przychodzimy na spotkanie, to zwracamy uwagę, czy jest ciepło, czy jest miła atmosfera, czy fajnie dzisiaj śpiewaliśmy, czy nie. Ale co my otwieramy wtedy? To nie jest serce, to jest głowa. To jest nasz umysł. Logicznie patrzymy na to, czy to jest miejsce, gdzie powinienem chodzić, czy nie, czy to jest mój kościół, czy nie. Cały czas myślimy. Ale człowiek, który otwiera serce, przychodzi i mówi, Panie, wiem, że tu jesteś. Panie, wiem, że tu jesteś i chciałbym się o Ciebie dzisiaj otrzeć. Dosłownie moim sercem namacać Cię, gdzie Ty jesteś. Wejść w Ciebie. Poczuć się jedno z Tobą. Ale to serce trzeba otworzyć, nie głowa. Paweł mówi, bo on w rzeczywistości jest niedaleko od każdego z nas. Znam kilka osób, które dosłownie fizycznie czuły nieraz, jak Bóg je głaskał po policzku albo po włosach. Tutaj nie ma o fizyczności, tutaj jest mowa o tym, że serce możesz go wymacać. Znam kilka osób, które wielokrotnie, kiedy modliły się, czuły tak namacalną obecność chwały Bożej, że widziały, że w tym pomieszczeniu jest Bóg. I znam takie osoby, które wielokrotnie wymacały dosłownie Pana Boga własnym sercem, swoim duchem. Że na jakimś spotkaniu zjednoczyły się tak, że były zdziwione, że trwają w modlitwie kilka godzin. Bo było to odpocznienie. Pamiętam, jak kolega, syn pastora, mnie zaprosił na nocne czuwanie, 8 godzin modlitwy czy 10. Pyta się, czy idę. Ja mówię, tak, idę. Ale jak poszedł, to sobie po prostu pomyślałem, że nie dam rady wytrzymać 10 godzin. Tak myśli człowiek, który myśli umysłem. Ale człowiek, który chce się spotkać z Bogiem, patrzy sercem. Dlatego Paweł mówi, że Boga można wymacać za każdym razem. Za każdym razem, kiedy jesteś na spotkaniu z innymi wierzącymi. Gdy otwierasz swoje serce w komorze, na nabożeństwie, na modlitewnym. Bo On jest niedaleko nas. Mało tego, Duch Święty jest w nas. Ale tu jest mowa, że możemy Boga Ojca wymacać, dotknąć się Go duchowo. Oczywiście, jeśli chodzi o serce, pełne miłości. Bycie bogobojnym, albo inaczej religijnym człowiekiem, to szukanie Boga sercem. To oznacza to słówko greckie. Bycie religijnym to znaczy być bogobojnym. Że szukam Boga sercem, duchem. Tak mocno, że wręcz go wymacam. I kiedy sprawdziłem to słowo wymacać w języku greckim, to jest tylko 4 razy użyte w Nowym Testamencie i zawsze w odniesieniu fizycznego dotknięcia wręcz. Jeśli odniesiemy to do serca, to Boga sercem fizycznie nie możesz dotknąć. Kolejny fragment, który nam troszeczkę więcej powie, co to znaczy być religijnym, to jest list Jakuba. To są najbardziej takie sztandarowe wersety odnośnie słowa religijny, że to jest w pozytywnym znaczeniu, a nie negatywnym. Jakub, 1 rozdział, werset 26 i 27, jest tu 3 razy użyte słowo religijny dosłownie. 26 mówi tak, jeśli ktoś uważa, że jest religijny, nie prowadząc, może sobie otworzę i przeczytam najpierw z tego tłumaczenia, żeby nam łatwiej było załapać. Jakub to pisze w ten sposób, 26, mówi tak, jeżeli ktoś uważa się za człowieka religijnego, lecz łudząc serce swoje nie powściąga swego języka, to pobożność jego pozbawiona jest podstaw. Zobaczcie, on to pisze w pozytywnym znaczeniu, Jakub. Jeśli uważasz się za osobę religijną i tłumaczy się to bogobojną, nabożną, uważasz, że jesteś osobą, która szuka Boga, religijna, a nie prowadzisz przy pomocy dosłownie wędzidła języka swego, czyli nie zakładasz sobie takiej klamerki na język, to zwodzisz, dosłownie oszukujesz, łudzisz siebie w swoim sercu. I twoja religia, czyli twoja pobożność jest pusta, czcza. O czym tutaj mówi Paweł? Jeśli człowiek, osoba wierząca pozwala sobie na to, żeby paplać, ranić, mówić rzeczy, które bolą drugą osobę, co ślinę na usta przyniesie, albo ktoś atakuje kogoś słowami, to Jakub mówi tak, to twoja pobożność, czyli twoja religijność jest pusta, nie ma żadnych podstaw. Zobaczcie, werset 27 mówi, religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami, w ich utrapieniach, w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów z świata. I znowu jest użyte słowo religia, które można tłumaczyć kult, rytuał albo służba Boża. Jeśli ktoś chce mieć czystą religię, czyli czystą służbę Bogu i nieskalaną, to tutaj jest powiedziane, że taka osoba powinna się troszczyć o sieroty, wdowy, w utrapieniu ich i trzymać siebie samego z dala od tego świata, niesplamionym. Jakub pisze, że czysta religia to jest czysty język. Jeśli ktoś chce być czysty, pobożny, to boi się, aby o kimkolwiek mówić źle. Że czysta religia to jest czysty język, opieka nad potrzebującymi i oddzielenie się od tego świata, czyli nie życie według standardów tego świata, żeby osoba wierząca nie postępowała tak jak ludzie w świecie. Czyli jeśli ludzie oszukują, to ja też będę oszukiwał. Jeśli ktoś coś kombinuje, to ja też będę kombinował, bo tak trzeba. Czyli Jakub mówi, że religia, czyli pobożność, może być pusta, pozbawiona sensu w oczach Bożych. Że ktoś może być pobożny, a jednak jego pobożność jest pusta. I to, co pisze Jakub, jest, można tak banalnie prosto przełożyć. Kto jest prawdziwie religijny, czyli czysty, zbliża się do Boga sercem. Wymaca dosłownie Boga duchem. I dowodem na to, że ktoś wymacuje dosłownie Boga duchem swoim sercem na każdym spotkaniu, widać to, że ta osoba jest pełna takiej ciepłości, mówi łagodnym językiem, panuje nad sobą, dba też o potrzebujących i oddziela się od świata. Bo kiedy ktoś przebywa bardzo blisko z Bogiem sercem, to udziela mu się to, jaki jest Bóg. Bóg go wypełnia wtedy miłością. I wtedy inaczej zupełnie patrzymy jeden na drugiego. Natomiast jeśli ktoś się bawi, tak jak Jakub pisze, w taką pustą religię, to wtedy oddzielamy się od Boga. Wtedy bardzo często nie panujemy nad swoim językiem. No i wtedy taka osoba wykonuje puste rytuały. Znaczy, ja tu mówię, Jakub o tym pisze, Paweł o tym mówi, o ludziach wierzących. Ja nie mówię o ludziach niewierzących w dzisiejszym kazaniu. Ja mówię, że możesz być bogobojny, religijny i wymacujesz Boga na każdym spotkaniu, albo możesz być osobą wierzącą, która się bawi w pustą religię, w rytuały, w takie ceremonie różne. I żeby lepiej to zrozumieć, to chciałbym, żebyście otworzyli sobie księgę Joela. Co to jest pusty rytuał? Bóg w księdze Joela do Żydów w ten sposób powiedział, że możesz być osobą wierzącą, chodzącą z Bogiem, albo uważasz, że chodzisz z Bogiem i odprawiasz tylko puste rytuały i w tym nie ma Boga. To jest Joel, drugi rozdział i werset 12 mówi coś takiego. Przeto i teraz jeszcze wyrocznie Jahwe, nawróćcie się do mnie całym swym sercem przez post, płacz i lament. Czyli Bóg mówi, otwórz swoje serce. I zobaczcie, to jest Stary Testament. To jest Stary Testament, którym Bóg nakazał przestrzeganie wielu świąt, rytuałów Żydom. Mówi przez Joela do Żydów w Izraelu, otwórzcie swoje serca. Przez post, czyli zacznijcie, odmówcie sobie nawet jedzenia i więcej czasu ze mną spędzajcie. Płaczcie nad sobą, nad swoimi grzechami. Lamentujcie nad swoim stanem ducha. I dalej mówi, rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty. Jeden z rytuałów żydowskich mówił, że jeśli Żyd był zgorszony czymś, albo coś mu się nie podobało, to rozdzielał szaty. Pamiętacie, jak sądzili Jezusa? To też arcykapłan powiedział do Jezusa, zaklinam cię, powiedz, czy ty jesteś synem Boga? A on mówi tak i rozdarł szaty. Jestem zgorszony, mówi arcykapłan. Samiście słyszeli. I to był taki rytuał żydowski. Rozedrzeć szaty. Ale zobaczcie, co Bóg mówi. Rozdzierajcie serca wasze, a nie szaty. Nawróćcie się do Jahwe Boga waszego. On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości. Lituje się na widok niedoli. Kto wie, może znów pożałuje i pozostawi po sobie błogosławieństwo. Pusta religia polega na tym, że robimy pewne gesty na nabożeństwie, ale nie ma w tym Boga. I o tym tutaj Bóg mówi. Że możemy się zachowywać tak jak wszyscy, ale Bóg może do kogoś podejść, zapukać mu tak w głowę i powiedzieć, halo, o czym teraz myślisz, bo ja widzę, o czym myślisz. Widzę cię na tym nabożeństwie, ale ciebie tu w ogóle nie ma. No i jedna osoba myśli, co będzie na obiad robiła. Druga osoba będzie myślała, co będzie po obiedzie robiła. Trzecia osoba myśli sobie, co on będzie robił na tygodniu. Ale te wszystkie osoby śpiewają pieśni, które są wyświetlone, wznoszą ręce, klaskają, słuchają kazania, ale zupełnie gdzie indziej sercem są. I Bóg by mógł podejść do niektórych z nas i powiedzieć, halo, gdzie jesteś, Adamie? Tak, pamiętacie, jak pytał Adama, gdzie jest, mimo że wiedział, gdzie Adam jest? No właśnie, on pyta często nas, gdzie my jesteśmy. Halo, podobno to spotkanie jest ze względu na mnie, mówi Pan Jezus. Podobno przyszedłeś tutaj, żeby mi oddać chwałę i mnie uwielbić i otworzyć serce. Zobaczcie, to znaczy być w pustej religii. I oczywiście my nakładamy takie maski pobożności i drugi człowiek nie jest w stanie nas rozszyfrować, bo drugi człowiek nie widzi naszego serca. Podam wam przykład duchowego spotkania. To już są Dzieje Apostolskie, 13 rozdział. Zobaczcie, tu jest pozytywny. Tam był negatywny przykład, a tu jest pozytywny. 13 rozdział Dziejów Apostolskich, werset 2. Od pierwszego jest powiedziane, że w Antiochii w tamtejszym kościele, to był potężny kościół, parę tysięcy ludzi, prorokami, nauczycielami był Barnaba, Szymon, Lucjusz, Manaen, no i Paweł. To była rada starszych, byli i nauczycielami, i prorokami. I werset drugi mówi coś takiego dosłownie w greckim. Kiedy spełniali społeczne dzieło, kiedy pełnili służbę religijną, to tak to można tłumaczyć z greckiego, czyli odprawiali co? Nabożeństwa. Kiedy Kościół się spotkał na nabożeństwo i tych pięciu odprawiało publiczną służbę, czyli religijną, dla Pana, kiedy pościli na nabożeństwie, kiedy zeszedł się Kościół, aby uwielbiać Pana, Duch Święty przemówił i powiedział tak: oddzielcie mi już Barnabę i Pawła do dzieła, do którego przywołałem sobie ich. Słuchajcie, to był potężny Kościół, brakowało rąk i brakowało ludzi, żeby się wszystkimi zająć, a Duch Święty na nabożeństwie przemówił do nich, do wszystkich. Ja widzę Pawła i Barnabę na misji, oddzielcie ich, wyślijcie ich. To jest pozytywny przykład otarcia się o Boga. Jak się czyta Dzieje Apostolskie, to Kościół dlatego się tak szybko rozwijał, bo zawsze wysyłano najlepszych ludzi na zewnątrz, nie najgorszych. Na zewnątrz wysyłano najlepszych do głoszenia, ale to Duch Święty do nich przemówił. To jest prawdziwa religijność. Nie pusta, tylko bogobojna religijność. Pusta religijność, pusty obrzęd, pusty zwyczaj niszczy serce człowieka. Kiedy robimy coś, a w tym nie ma Boga, a drugi człowiek nie jest w stanie cię rozszyfrować, bo nie widzi twojego serca, to powoduje, że twoje serce, jeśli w tym nie ma Boga, w każdej sprawie, którą robisz, zatwardzasz swoje serce. Czyli jeśli ktoś robi coś w kościele, bo tak trzeba, no bo ludzie tego oczekują, a nie ma w tym Boga, w osobistej relacji z Nim, nie czujesz Go wręcz w sercu, to po prostu zatwardzasz swoje serce. Podam przykład z mojego życia, żeby lepiej to zobrazować. Kiedy byłem pastorem w Kraśniku, w moim mieście rodzinnym, i byliśmy na początku małżeństwa, to powiem, żebyście lepiej to zrozumieli. Zawsze brzydziłem się relacją między moim tatą i moją mamą, którzy regularnie się kłócili. I obiecywałem sobie, że jak będę miał żonę, to nigdy tak się nie będę zachowywał. Oczywiście, kiedy już miałem żonę, to zachowywałem się identycznie jak mój ojciec. I mówię do Boga, wielokrotnie mówiłem: Boże, jak to jest możliwe, że zawsze się brzydziłem zachowaniem mojego taty, a ja zachowuję się identycznie. I Bóg mówi: bo po prostu nasiąkłeś tym, jesteś identyczny. Pokazał mi to, zacząłem więc się modlić i pracować nad tym, żeby to zmienić. Brzydziłem się, a robiłem to, czym się brzydziłem. I którejś niedzieli rano tak się dosłownie pożarliśmy z małżonką, a ja miałem głosić w niedzielę kazanie. Wszyscy wiedzieli, że ja mam głosić kazanie. Byłem przygotowany, nikt więcej nie był. Wstaliśmy rano i nieźle się o coś pokłóciliśmy, już nawet nie pamiętam o co. I moje sumienie, moje serce zaczęło mi mówić: nie możesz w takim stanie głosić kazania. Ale mój umysł białego człowieka, włączył mi się rozsądek, logiczne myślenie z kulu. Nie, no nie możesz tego zrobić, nie możesz nie głosić kazania, bo wszyscy czekają, wszyscy się zbiorą na nabożeństwo, wszyscy wiedzą, że ty masz mówić. No jak to będzie wyglądało, jak ty nie przyjdziesz albo nie powiesz, że nie możesz głosić? Przecież nikt nie musi wiedzieć, że się pokłóciłeś z żoną. No właśnie, to mówi twój rozum, a twoje serce mówi o zupełnie coś innego. W takim stanie serca nie głosisz wtedy z Ducha Świętego, tylko mówisz z człowieka albo wręcz od diabła. Zadzwoniłem więc do pastora, jeszcze wtedy nie byłem pastorem, i mówię: słuchaj, czy jesteś w stanie przygotować się i wygłosić kazanie, bo ja nie mogę. Mówię: tak się pokłóciłem z żoną, że nie jestem w stanie głosić tego kazania. A mówi: dobra. Wiecie, to była 8:00, więc udało nam się pojednać do 9:00. I kiedy już poszedłem na nabożeństwo, to już miałem inny stan serca. Widzicie różnicę między religijność, pobożność, kiedy idziesz za głosem serca, a religijność pusta, czcza, to wtedy, kiedy prowadzisz swoje życie na zasadzie rozsądku. Co ludzie powiedzą? Musisz to zrobić. Inny przykład. Kiedy byłem w seminarium zielonoświątkowym, to w seminarium były takie spotkania modlitewne o 5:00 rano. Pastor pojechał do największego kościoła na świecie, Yonggi Cho, i był tak zafascynowany, że tam w tym kościele jest taka cała góra modlitewna, gdzie ludzie się modlą, mają komory, że kiedy przyjechał, opowiedział o tym, i zorganizowano spotkania od 5 rano do 7. Ludzie przychodzili przed pracą i modlili się przez 2 godziny. I na jednym ze spotkań my musieliśmy być jako studenci dyżurni, otwieraliśmy, zamykaliśmy i zawsze czwórkami musieliśmy być. To był nakaz pastora. Wcale nam się nie chciało wstawać o 5. Wcale nie byłem taki duchowy, żeby wstawać o 5 rano. Chciałem spać, ale dyrektor kazał. Podczas jednego ze spotkań Bóg do mnie przemówił, Duch Święty. Ponieważ byłem młody, narwany, więc powiedziałem to, co Duch mi powiedział. Słowo brzmiało mniej więcej w ten sposób. Tak mówi Pan. Przychodzicie na te spotkania, aby się modlić, ale macie nieprzygotowane serca. Nie podoba mi się to. Najpierw przygotujcie swoje serca, a później przyjdźcie. Kiedy to powiedziałem, jeden z pastorów, jeden z bardzo zacnych braci, naskoczyli na mnie, powiedzieli, to słowo nie jest od Boga. Co ty sobie, młody człowieku, myślisz? Ludzie wstają o 4 rano, żeby przyjść na spotkanie modlitewne, a ty takie drdymały opowiadasz? Więc się zamknąłem. Po spotkaniu podeszły do mnie 2 osoby, które też prorokowały w tym zborze. Jedna siostra była bardzo znaną osobą, która często przekazywała bardzo trafne proroctwa. Mówi, pani psycholog w ogóle, mówi, Sebastian, też mi to Bóg powiedział, ale jak zobaczyłam, co z tobą zrobili, to się nie przyznałam. Podszedł mój kolega i powiedział, też mi to Duch Święty powiedział. Niedługo później, po 2 miesiącach spotkań już nie było, bo wszyscy wiedzieli, że to słowo było do ich serc. Co to było? To była pusta religia od 5 rano do 7. Ludzie przychodzili na spotkanie, żeby pokazać, że są duchowi i to był duży wysiłek, żeby wstać o 4 rano. Ale serca mieli nieprzygotowane, Boga w tym nie było. I po miesiącu z 30-40 osobowej grupy nie przyszedł już nikt. Mieliśmy wielką radość jako studenci, że o 5:15 nikt nie przyszedł i możemy wrócić do łóżek. Bo my w ogóle tam sercem też nie byliśmy. Chcieliśmy spać, bo później mieliśmy zajęcia. Jeszcze jeden przykład, żebyście lepiej zrozumieli pustą religię, a religię pobożną. Byłem w pewnej miejscowości u pastora na kolacji z moim kolegą. I w rodzinie tego pastora było tak, że jedliśmy wspólnie kolację, po kolacji jego żona i córki sprzątały szybko i był czas modlitwy. I zwyczaj był taki, że wszyscy się modlą. Ja wiedziałem o tym, bo wielokrotnie tam byłem. Wszyscy się pomodlili. Pastor, żona, jego dzieci. Na końcu byłem ja i mój przyjaciel. I słyszę, jak Duch Święty do mnie mówi, nie módl się, synu. No. Mógłbym powiedzieć, diabeł do mnie przemówił, no nie? A wiedziałem, że to Bóg mówi. Usłyszałem, jak Duch Święty mówi, nie otwieraj ust, nie módl się. Okazało się, że do mojego przyjaciela powiedział dokładnie to samo i też nie odezwał się. Pastor długo czekał, była taka chwila krępującej ciszy. W końcu nie wytrzymał, powiedział amen i z taką pretensją, czemu się nie modlicie? Ja mówię, nie umiem tego wytłumaczyć, ale miałem takie wewnętrzne odczucie od ducha, że mam w ogóle nie otwierać ust. Na co mój kolega mówi, no ja też. Ale mówi, ale mówię, wiesz, ale miałem wizję. Widziałem takie wielkie drzewo, ale to tak gruby miało pień, że nie można było w kilka osób objąć. Na co mój przyjaciel mówi, u mnie na podwórku takie stało, że jak staliśmy w kilka dzieciaków i łapaliśmy się, to po prostu było tak grube, że byliśmy w szoku, że nic go nie powali. I przyszła wichura i złamała to drzewo. Okazało się, że w środku było puste. Ja mówię, dokładnie takie drzewo, mówię, widziałem. Było wielkie, miało masę liści, kwiatów. I przyszła wichura i je powaliła, wyrwała z korzeniami, a w środku było puste. Nie miałem już odwagi powiedzieć, że to jest wizja odnośnie życia tego pastora. Bałem się, że mnie po prostu przy tym stole pobije. Ale Bóg mi pokazał, co jest w sercu tego człowieka. Okazało się, że jest alkoholikiem. Że prowadzi kościół i dalej jest alkoholikiem. Pół roku później przestał być pastorem i się okazało, że pije, że odpadł od Boga. Znaczy, religijność pusta to jest to, kiedy robisz to, co drugi człowiek oczekuje, nawet wierzący. Religijność, pobożność prawdziwa polega na tym, że słuchasz głosu serca, Ducha Świętego, który jest w tobie. Taka jest różnica. Religijność pusta prowadzi do tego, że ktoś może w sercu mieć na przykład brak przebaczenia, albo żyć w grzechu, albo kłamać, i to jest cały czas osoba wierząca, gniewać się i mówić gniewne rzeczy albo krzywdzące o kimś, a jednocześnie głośno się modlić. To jest pusta religijność wtedy. Ktoś może z wierzących mieć niezałatwione w sercu rzeczy, nie mieć relacji z Bogiem, a bardzo wysoko wznosić ręce na nabożeństwie. I wtedy, kiedy Bóg na to patrzy, to mówi, to są gesty religijne. To jest pusta religia. Kiedy stajemy przed Bogiem, Bóg stale do nas będzie mówił, otwórz swoje serce. Rozedrzyj swoje serce na mnie. Nie rób tego, co wszyscy. Wycisz się. Posłuchaj tego, co ja mówię do ciebie. Chodzi mu o to, żebyśmy się otarli o Boga na każdym spotkaniu. Na nabożeństwie, kiedy sam jesteś z Bogiem w komorze, albo na spotkaniu modlitewnym. Jezus to powiedział w ten sposób. Ewangelia Jana 15:5. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten werset mówi o tym, że jeśli ktoś trwa w Chrystusie i chce służyć innym ludziom, to Jezus mówi, nic nie możesz uczynić beze mnie. Nic. I wiecie, za każdym razem, kiedy staję tutaj, to modlę się o to, żeby to Bóg mówił. I tak jest. Dzisiaj rano, jak przyjechałem tutaj, też się modliłem. Panie, mam spisane kazanie, mam przygotowane je z Biblii, ale mówię, Panie, jeśli tego nie ożywisz, jeśli Ty nie sprawisz, że ludzie będą słuchali i brali sobie do serca, to po prostu to tylko trafi do ich umysłów i spłynie po nich jak po kaczce. I powiedzą, fajne było, ale mnie nie przekonało. Znaczy, we wszystkim musi być Chrystus, cokolwiek robisz. I kto trwa sercem w Jezusie, a Jezus z nim, ta osoba przynosi owoce, tu jest powiedziane. I podstawowe owoce, o których czytamy w Biblii, to jest nasz zmieniony charakter. Nasz charakter się zmienia. Ja się po prostu zmieniam. Że każdy z nas powinien co pół roku popatrzeć wstecz i powiedzieć tak, czy pół roku temu byłem bliżej Boga, więcej czytałem, modliłem się i wzrastałem, czy teraz jestem bliżej. Każdy z nas. To znaczy, że wtedy jest wzrost. Osoba, która trwa w pustej religijności, czyli taka religijność, pobożność pusta, bardzo często takie osoby wierzące, i znam bardzo dużo takich osób w Polsce, wielokrotnie z takimi osobami rozmawiałem. Osoby, które tkwią w takiej pustej religijności, kierowane są w życiu poczuciem obowiązku. Tym, że Kościół oczekuje, że ja będę to robił. I wiecie, taka osoba, która z pustej religijności może bez problemu wprowadzić szkółkę dla dzieci, czyli religię. Taka siostra może, czy brat mogą mieć rozwalone serce, zastanawiać się w ogóle, czy Bóg jest dobry i iść na szkółkę, prowadzić lekcje dla dzieci. Bóg jest dobry. Rozumiecie, o czym ja mówię? Że w poczuciu obowiązku, że ta siostra jest zapisana na liście i obiecała, że poprowadzi, może pójść i prowadzić religię. Albo ktoś w poczuciu obowiązku może wyjść i prowadzić uwielbienie. Pamiętam, jak byłem w seminarium, były 3 zespoły. Jeden był młodzieżowy. I fajnie grali. Ale któregoś dnia, stojąc na nabożeństwie w 200-osobowym zborze, otworzyłem oczy, popatrzyłem na moich kolegów, którzy prowadzili uwielbienie, i Duch Święty zaczął do mnie mówić, a mnie w tym nie ma. Wiecie dlaczego? Dlatego, że mój kolega, który grał na gitarze prowadzącej, zastanawiał się właśnie, czy Bóg jest. I chciał rzucić seminarium. Chłopak, który grał na basie, akurat żył w związku cudzołożnym. Jakaś tam dziewczyna miała romans. I popatrzyłem na ten zespół uwielbienia i zobaczyłem w tym pustą religię. Oczywiście zbór o tym nie wiedział, bo to była młodzież, a ja byłem młody, więc znałem ich problemy. Zresztą możesz wyjść, zrobić coś i zrobić to naprawdę na wysokim poziomie. Możesz świetnie zaśpiewać, zagrać, poprowadzić lekcje. Możesz świetnie wygłosić kazanie. Znam pastorów, którzy tkwią od lat w pustej religii i głoszą świetne kazania. Że nikt nawet nie wie, że ta osoba ma tak rozwalone serce, że w ogóle Boga nie zna. Nigdy nie słyszał taki pastor głosu Ducha Świętego. I wiele osób jest zbudowanych tym, co ta osoba robi. A Bóg na to patrzy i mówi, to jest tylko pusta religia, nie ma mnie w tym. I wiecie, to może się przytrafić każdemu z nas. Inna prosta definicja pustej religii, czczej, brzmi tak. Jeśli robisz coś w kościele i nie rozumiesz, co robisz, robisz to z przyzwyczajenia, to jest to pusta religijność. Kiedyś w Węgorzewie rozmawiałem właśnie troszeczkę na ten temat, bo miałem zamiar, wiedziałem, że wygłoszę kazania na ten temat i ludziom, liderom zadałem pytanie, co oznacza taniec z flagami? Mówię, jeśli jakieś dziecko od was złapie za flagę i biega, dlatego że wy wszyscy biegacie i nie wie, dlaczego to robi i po co, jaki to ma sens? Czy to nie jest pusta religia? Zobaczcie, cokolwiek robimy, musimy wiedzieć, zdawać sobie sprawę, co my robimy. Każdy z nas, nawet dzieciak, którego uczymy pobożności. Zobaczcie, jest bardzo śliska granica pomiędzy naszymi uczuciami, to, co ja czuję, że powinienem zrobić, bo ja to czuję, a zobaczcie, uczucia to jest dusza. Uczucia to jest dusza, to nie jest serce, to nie jest duch. A doświadczaniem Boga sercem. W Krakowie w zborze zielonoświątkowym był taki człowiek, który przychodził na nabożeństwo i robił tak. I pastor z grupą starszych podeszli do niego po nabożeństwie i mówią, bracie, chcieliśmy cię zapytać, co ty tak robisz? No ja tak czuję od Ducha Świętego, żeby tak machać. A my czujemy, żeby ci to zabronić. I prosimy cię, nie rób tego, ponieważ nikt w naszym kościele nie wie, co ty robisz. I to niczemu dobremu nie służy. Zresztą my nie mamy czuć. Boga się nie da czuć. Nie da się czuć uzdrowienia i Boga. Boga możesz doświadczyć sercem. Możesz się zbliżyć, kiedy otworzysz swoje serce. Człowiek tkwiący w pustej religii, bez relacji z Bogiem, sam oddziela się od Boga. To zatwardza twoje serce. Natomiast relacja z Bogiem zawsze prowadzi do uwielbienia Jezusa. Człowiek, który otwiera swoje serce, automatycznie zacznie rozmawiać z Chrystusem i powie, Jezu, Ty jesteś dobry. Ty jesteś dobry, Królu. Ty za mnie umarłeś. Automatycznie mu uwielbia Chrystusa. Osoba, która się otwiera serce, automatycznie napełnia się bojaźnią przed Ojcem. Ojcze, chciałbym tak się brzydzić grzechem, jak Ty się brzydzisz, że na samą myśl nie chcę już tego robić. Relacja i otwieranie serca na Boga zawsze prowadzi do pokuty. A to słowo w greckim znaczy zmiana myślenia. Zobaczcie, osoba religijnie pusta nie musi nic zmieniać. Nie musi w ogóle pokutować. Nie musi nic zmieniać w swoim życiu. Taka osoba już po prostu jest na najwyższym poziomie duchowym. Ale powiem wam, pewien filozof grecki, którego bardzo lubiłem, Sokrates, powiedział tak, wiem, że nic nie wiem. To był jeden z najmądrzejszych filozofów. Wierzył, że Bóg jest jeden. Odrzucił wszystkich bogów greckich. Czym więcej wiesz, tym wiesz, jak wiele jeszcze nie wiesz. I dokładnie tak samo jest w duchowości. Osoba, która bardzo się otwiera na Boga i zbliża się do Niego sercem, czym bardziej Boga w swoim życiu doświadczasz, to wiecie, co wtedy przeżywasz? To widzisz jeszcze bardziej swoją małość i grzeszność. Wiecie, kto najmniej Boga zna? Osoba, która już nie ma nic sobie do zarzucenia. Jeśli ktoś mówi, ale ja nie mam żadnych grzechów, to jest dowód na to, że ta osoba w ogóle z Bogiem się nie spotyka. Za każdym razem, kiedy przyjdziesz przed oblicze Boże, przejrzysz się w szkle, którym jest Chrystus, w Jego zwierciadle, jest tak w jednym z listów tak napisane, to zobaczysz swoją małość, swoją grzeszność, swoją słabość i tym bardziej będziesz uwielbiał Chrystusa, że cię nie odrzuca, kocha takim, jakim jesteś, ale będziesz widział swoje skazy, wady i co masz zmienić. Ale osoba wierząca, która mówi, że już jest super i nie ma nic do zmiany, to jest dowód na to, że jest bardzo daleko od Boga. Także relacja głęboka, otwieranie się serca na Boga zawsze prowadzi do pokuty. Nawet modlitwa na językach może stać się pustym gestem religijnym. I brałem udział nieraz w takich spotkaniach, gdzie ludzie siedzieli po uszy w grzechach, ale darli się na językach. I wiedziałem, że Boga tam nie ma. Ale ktoś może, o, to już przegiąłeś. No przecież modlitwa na językach to jest modlitwa od Ducha Świętego. Tak, to jest modlitwa od Ducha Świętego. Duch Święty, który jest w tobie, poddaje ci modlitwę na językach. Ale jeśli twoje serce jest pełne grzechu, to Boga Ojca Jezusa na tym spotkaniu nie ma. Myślę, że gdyby pojawiła się wtedy osoba z tłumaczeniem języków, to by ktoś przeżył szok, że mówi o swoich grzechach na językach. I tak wielokrotnie bywa. Że Duch Święty, który jest wtedy w kimś, ciągle mówi, może mówić do Ojca w ten sposób, wybacz Ojcze. On trwa w grzechach, ale wybacz, bądź miłosierny. Duch Święty wtedy stawia się za tobą. Modlitwa na językach może być pustym gestem religijnym, jeśli w tym nie ma, jeśli człowiek się nie otwiera na Ducha Świętego. Nieraz się przyłapywałem na tym, że się modliłem na językach albo śpiewałem, a myślałem o tym, co ja będę za chwilę na obiedzie jadł. Albo myślałem o jakichś innych głupotach. Czy to się Bogu podobało, który widział moje serce i słyszał modlitwę na językach? Byłem rozdwojony. Mój umysł myślał o czym innym, a moje serce o czym innym. Zresztą pusta religijność może stać się... Pusta religijność może być związana nawet z aniołami. Pamiętacie, że mówiłem, że jest jeden werset użyty negatywnie o religii? To jest szokujące, na jaki temat jest. To jest list do Kolosan 2,18. Na 10 wersetów, gdzie jest użyte słowo religijne, jest tylko jeden użyty negatywnie. Otwórzcie sobie, to sami przeżyjecie szok. Żyjemy w takiej dobie chrześcijaństwa, że jeśli ktoś jest wierzący głęboko, charyzmatyk i widzi aniołów, to jest najwyższy poziom duchowości. Są specjalne konferencje, na które możesz pojechać i spotkać się z człowiekiem, który nieustannie widzi aniołów. I ciągle gada z aniołami. A wiecie, co jest napisane w 2,18 Kolosan? Niech was nikt nie odsądza, nie zwodzi. To jest taka metafora sportowa, nawiązująca do tego, że sędzia nieuczciwie osądził zawodnika, dobrze walczącego. Czyli Paweł pisze, nikt was niech nie sądzi, nie odsądza, że źle walczycie dla Jezusa. Popatrzcie sobie w ten tekst. Nie bierz sobie do serca, że ktoś o tobie źle mówi, że idziesz źle za Jezusem. Jeśli wzrastasz w Jezusie, twój charakter się zmienia, kochasz Słowo, kochasz Boga, to Paweł mówi, nie daj się wmanewrować osobie, która twierdzi, że ty źle wzrastasz. Nie daj prawa tej osobie, żeby ta osoba cię sądziła w sercu. Nawet jeśli to jest osoba wierząca. I Paweł mówi, że są to osoby, które mają upodobanie w uniżaniu serca. Słuchajcie, to jest jedyny werset grecki, gdzie jest uniżoność serca, czyli pokora użyta w sensie negatywnym. Że bardzo często przychodzą nas upominać osoby, które udają pokorną osobę. Taką wyciszoną. Tysiąclecia Biblia tłumaczy to zamiłowane w uniżaniu siebie. Chodzi o taką fałszywą pokorę, że ktoś przychodzi i kogoś napomina. I dalej Paweł mówi, że nie daj prawa napominania sobie przez ludzi, którzy są religijni, dosłownie w kulcie aniołów. A żyjemy w takich czasach, że jeśli ktoś widzi anioły, to ktoś mówi, wow, ja w życiu nie widziałem anioła. To ty naprawdę masz super relację z Bogiem. Słuchajcie, a Paweł pisze, że to wcale nie oznacza, że ktoś ma super relację z Bogiem, że widzi anioły. I ciągle opowiada o aniołach. Biblia ciągle nam mówi, że jeśli zbliżamy się do Jezusa, to powinniśmy ciągle uwielbiać i mówić o Jezusie. Pamiętacie w Apokalipsie, kiedy Jan miał objawienie Apokalipsy i anioł mu to wszystko pokazywał? Jan był pod takim wrażeniem, że walnął na twarz i chciał, oddał mu pokłon. Co zrobił anioł? Anioł powiedział, wstań, co ty robisz? Zostałem tu przysłany jako twój brat, aby ci to pokazać, a klękać masz tylko przed Jezusem. A on znowu pod koniec Apokalipsy na twarz przed aniołem. Anioł mówi, no i co ty robisz? Wiecie, prawdziwi aniołowie, którzy przychodzą od Boga, mają jeden cel. Tak cię zachęcić swoją wizytą, żeby z twoich ust popłynęło uwielbienie dla Chrystusa. Żebyś ciągle miał na ustach Chrystusa i mówił o Nim. Ale coraz więcej jest takich dziwnych ludzi, którzy mówią tylko o aniołach. Zobaczcie, już Paweł o tym pisze, że niektórzy mają upodobanie w religii aniołów. I to są ludzie wierzący. I taka osoba może przyjść do ciebie i cię upominać. Powiedzieć, widziałeś jakiegoś anioła? Ja nie. No to słuchaj, bo mam dla ciebie przesłanie od tego anioła, którego ja widzę. Możesz wtedy powiedzieć, ja też mam przesłanie od Jezusa Chrystusa i to jest słowo i trwam w nim. Pamiętam, jak Kenneth Hagin, podeszło do niego kilka osób i powiedzieli tak, mamy słowo do ciebie, a on uśmiechnął się i mówi, to uważajcie, co będziecie mówić, bo ja też dobrze słyszę głos Ducha Świętego. Zobaczcie, osoba, która trwa w słowie, chodzi z Panem, nie boi się osób, które przychodzą i dziwne rzeczy prorokują ci albo mówią. Bo trwasz w słowie, znasz Pana, chodzisz z Nim. Zobaczcie, to jest jedyny werset mówiący o religii w sensie negatywnym na 10. Wszystkie inne mówią pozytywnie o religii. Czyli czysta religia to jest dowód, jeśli trwasz w czystej, takiej pobożnej religijności, to znaczy, że masz zmienione życie. Że Chrystus jest na twoich ustach, że jesteś pobożną osobą, to znaczy religijną. Słuchajcie, dla mnie to kazanie też jest nowością, bo ja też używałem słowa religijny w negatywnym tego słowa znaczeniu. Ale jest pozytywna religia i negatywna. Religia pusta to jest dowód na rozwalone życie. Że osoba może wykonywać różne gesty, podnosić ręce, nawet modlić się na językach, głośno śpiewać, ale Pan widzi serce. I mówię to po to, żeby nas jakoś otrzeźwić. To może stać się z każdym z nas. Wielokrotnie Bóg mi pokazywał, żebym się brzydził pustą religijnością we własnym życiu i zaczynał zawsze od własnego życia, zanim będę poprawiał innych. Dlatego wtedy mocno mówił do mnie, żebym nie szedł i nie głosił kazania w takim nastawieniu serca. To Bóg do mnie mówił. Nie masz prawa stanąć przed moim kościołem w nastawieniu takiego serca, jeśli nie jesteś pojednany z żoną. Ale rozum mi mówił zupełnie coś innego. Jesteś pastorem, powinieneś głosić kazanie. I nikt z nas nie powinien tak podchodzić. Jeśli jakąkolwiek służbę pełnimy w kościele, cokolwiek robimy, to musimy sobie zadać proste pytanie, czy Jezus przez to będzie uwielbiony? Przez to nie tylko, co ja powiem i zrobię, ale czy przez moje serce jest teraz w Jezusie. Bo dlatego Chrystus powiedział, beze mnie nic nie możecie uczynić. Największym problemem dla Boga, dla Jezusa Chrystusa są wierzący Polacy, którzy chcą coś dla Boga zrobić bez Boga. To jest największy kłopot Pana Boga w Polsce, dlatego mamy taki bardzo słaby Kościół. Kiedy człowiek postanawia robić coś dla Boga, nie pytając Go, czy On chce tego. To jakby pojechał do kogoś z Was i Wam poprzesadzał krzewy, skopał ogródek, wyciął drzewa, bo tak będzie ładnie. Bóg chce, abyśmy z Nim byli, sercem. Chciałbym, żebyśmy mieli teraz taką chwilę refleksji, już kończąc kazanie, abyśmy mieli taką chwilę, żeby to było wprowadzenie do uwielbienia. Spróbuj wyłączyć umysł. Spróbuj na chwilę wyłączyć swój umysł teraz. Przestań myśleć o tym, że jesteś nawet na nabożeństwie. O tym, co będziesz robił później albo robiła. Spróbuj zamknąć oczy, wyciszyć się i otworzyć swoje serce. aby usłyszeć głos Ducha Świętego, który mówi do ciebie. Chciałbym, żebyśmy mieli taką chwilę modlitwy, takiej refleksji. Bo wiem, że Bóg mówi do nas. Bo jeśli ktoś otwiera swoje serce, to naprawdę wtedy przychodzi głos Ducha Świętego. Jeśli miejmy taką chwilę, możemy siedzieć, możemy wstać, jak to woli, ale chciałbym, żebyśmy mieli taką chwilę na wyciszenie się, na posłuchanie tego, co mówi Bóg do naszych serc. A później będziemy mieli czas, żeby się modlić.